Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Prawa i obowiązki świeckich w Kościele, część druga. Kontynuujemy podjętą tydzień temu prezentację praw i obowiązków świeckich w Kościele. Prawodawstwo kościelne ma doniosłe znaczenie także w sferze życia duchowego. Wyznacza ono bowiem zasadnicze ramy. Jeśli bowiem porównać życie duchowe do jazdy po drodze wiodącej do szczęścia wiecznego, to przepisy prawa kościelnego stanowią coś w rodzaju słupków i barierek. Wprawdzie ograniczają one nieco swobodę poruszania się, ale jednocześnie chronią przed wypadnięciem z tej drogi czy wyrządzeniem śmiertelnej krzywdy innym. Wróćmy więc do kodeksu prawa kanonicznego. Spośród ogólnych praw i obowiązków wszystkich wiernych w Kościele pozostało nam do omówienia kilka kwestii. Otóż w kanonie 219 prawo kościelne zapewnia wolność od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia. Oznacza to, że nikt nikomu nie może nakazywać ani narzucać, a tym bardziej zakazywać, czy to wyboru drogi życia kapłańskiego, konsekrowanego, czy małżeńsko-rodzinnego. Tymczasem wcale nierzadko zdarza się, że rodzice, być może w duchu fałszywie rozumianego dobra swego dziecka, skutecznie zniechęcają je do pójścia drogą powołania do wyłącznej służby Bożej. Zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że może to w sercu ich dziecka pozostawić bolesną ranę na całe życie. To samo dotyczy zresztą wyboru współmałżonka. Kolejny zapis w kanonie 220, pokrywający się z powszechnymi prawami człowieka, stanowi, że nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia, które ktoś posiada, ani też naruszać prawa każdej osoby do ochrony własnej intymności. Wszelkie więc pomówienia, oszczerstwa, czy tym bardziej działania, które mogą kogoś kompromitować, są naruszeniem nie tylko prawa cywilnego, ale także prawa kanonicznego i podpadają pod odpowiednie kary kościelne. Na długiej liście praw i związanych z nimi obowiązków wiernych w Kościele znajduje się również zapis mówiący o procedurach sądowych oraz wymierzaniu kary. Kościół Święty jako społeczność ludu Bożego potrzebuje bowiem odpowiednio porządku prawnego, aby wypełniać owocnie swoją misję zbawienia pośród świata. A skoro nadaje prawa, przywileje i obowiązki, to tym samym może stosować odpowiednie restrykcje. Zatem w kanonie 221 czytamy, że wiernym przysługuje prawo do legalnego dochodzenia i obrony przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa. Z taką sytuacją mamy zwykle do czynienia, gdy w przypadku rozpadu więzi małżeńskiej wierni wnioskują do sądu biskupiego o stwierdzenie nieważności zawartego przez nich małżeństwa. I tu na marginesie zwracam uwagę na często popełniany merytoryczny błąd, który mówi o kościelnym unieważnieniu małżeństwa. Otóż nie ma czegoś takiego, gdyż sakramentu, o ile zaistniał, nie można unieważnić, nie można go cofnąć. Można jedynie zbadać i na podstawie dowodów stwierdzić, że nigdy nie doszło do jego zawarcia, do zawarcia sakramentu małżeństwa, choć zachowana została jego zewnętrzna liturgiczna forma. Mogły jednak nie być spełnione inne warunki do jego ważności. W takiej sytuacji sąd kościelny stwierdza nieważność sakramentu, a więc jego niezaistnienie. Nie dokonuje więc unieważnienia czegoś, czego nie było. Wreszcie ostatni kanon z listy ogólnych praw i obowiązków wiernych w Kościele, który nakłada na nich obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy. W tym wyraża się odpowiedzialność wiernych za Kościół, którzy oni stanowią. Nie mogą stawiać siebie jedynie w charakterze petentów i konsumentów usług kościelnych, którzy przychodzą jedynie z żądaniami i pretensjami. Ten obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła wpisuje się w to, co nazywane jest sprawiedliwością społeczną, do popierania której zobowiązuje w ostatnim zdaniu cytowany tu kanon 222. Po przedstawieniu listy praw i obowiązków wszystkich wiernych w Kościele, kodeks prawa kanonicznego przechodzi do ukazania specyficznych dla wiernych świeckich obowiązków i praw. W kanonie 225 prawodawca kościelny przypomina, że świeccy z tej racji, że przyjęli chrzest i bierzmowanie, są przeznaczeni przez Boga do apostolstwa i mają ogólny obowiązek i zarazem prawo współpracować, czy to indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich przyjęte. Ten obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych okolicznościach, w których tylko przez nich ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Jest to, jak widać, bardzo doniosłe zobowiązanie do odpowiedzialności za najważniejsze z zadań Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii. Szczególnym zobowiązaniem wiernych świeckich jest przepajanie i udoskonalanie duchem ewangelicznym porządku doczesnego. Wszędzie więc tam, gdzie Boża opatrzność postawi wiernych świeckich, mają oni jako wyznawcy Chrystusa prawny obowiązek dawać świadectwo swojej wiary. Idąc dalej, kodeks prawa kanonicznego uszczegółowia te zadania i wskazuje, że kto zawarł sakrament małżeństwa zgodnie z własnym powołaniem, ma szczególny obowiązek przyczyniać się do budowania ludu Bożego przez małżeństwo i rodzinę. W ramach tego prawnym obowiązkiem ochrzczonych jest troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci zgodnie z nauką przekazaną przez Kościół. Następny kanon określa, że wierni świeccy mają prawo, aby w zakresie spraw doczesnej społeczności przyznano im wolność przysługującą wszystkim obywatelom. Jednocześnie prawo kościelne zobowiązuje ich, aby dobrze korzystali z tego prawa wolności, przede wszystkim stosując zasady ewangeliczne do podejmowanej przez nich działalności. Roztropnie używając wolności, mają też wystrzegać się przedstawiania w kwestiach wątpliwych swojego stanowiska jako nauki Kościoła. Chodzi więc o to, aby jakichś własnych przemyśleń teologicznych nie głosić tak, jakby to była nauka Kościoła, bo to powoduje zamęt. Jest to ważne przypomnienie, bo w naszych czasach, jak grzyby po deszczu, pojawiają się różni pseudoprorocy i ewangelizatorzy, którzy głoszą raczej siebie niż naukę Chrystusa. Dlatego właśnie jeden z dalszych kanonów stanowi, że świeccy, aby mogli żyć zgodnie z nauką chrześcijańską, a także sami ją głosić oraz bronić w razie potrzeby, jak również mieć swój udział w wykonywaniu apostolatu, mają obowiązek i prawo poznawania tej nauki, każdy w sposób dostosowany do jego możliwości i zajmowanej pozycji. Mają również prawo do zdobycia pełniejszej znajomości świętej nauki wykładanej w kościelnych uniwersytetach czy fakultetach lub w instytutach wiedzy religijnej, uczęszczając tam na wykłady i zdobywając stopnie akademickie. Jak widać, nauka Kościoła, do głoszenia której w sposób szczególny zobowiązani są duchowni, nie jest jakąś wiedzą tajemną, zastrzeżoną dla nielicznych, jak to ma miejsce na przykład w sektach czy różnych nowych ruchach religijnych. Kościół wręcz zachęca, nawet przymusza, aby także wierni świeccy poznawali dogłębnie cały depozyt wiary, strzegli go i nim się dzielili, troszcząc się zarazem o jego poprawność i nie fałszując go prywatnymi przekonaniami. Do tego nawiązuje kanon 228, w którym czytamy, że odpowiednio przygotowani świeccy są zdolni, by otrzymać od świętych pasterzy te urzędy kościelnej posługi, które wolno im piastować zgodnie z przepisami prawa. Mają więc prawo i obowiązek wspierać pasterzy w misyjnej funkcji Kościoła, także jako eksperci i doradcy czy nauczyciele wiary, a takimi są ci, którzy pełnią posługę katechetyczną. Naszą uwagę zatrzymuje kanon 230, w którym czytamy, że mężczyźni świeccy posiadający wiek i przymioty ustalone zarządzeniem konferencji episkopatu mogą być na stałe przyjęci przepisanym obrzędem liturgicznym do posługi lektora i akolity. Ostatnio na wniosek papieża Franciszka nieco zmieniono ten zapis, zastępując słowo mężczyźni świeccy słowem wierni świeccy, a więc także kobiety. Na równi z mężczyznami mogą one przyjmować z rąk biskupa specjalną posługę w kościele, posługę lektoratu do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym oraz posługę akolitatu uprawniającego do służby przy ołtarzu, zwłaszcza w przygotowywaniu darów ofiarnych i potem rozdzielaniu komunii świętej. Wbrew temu, co propagują niektóre świeckie media, nie są to żadne święcenia, a jedynie posługi w kościele, które w żaden sposób nie uprawniają do ubiegania się o święcenia kapłańskie. Posługi te, udzielone również świeckim kobietom, to jedynie nawiązanie do starożytnej tradycji w kościele i w pewnym sensie, zwłaszcza jeśli chodzi o posługę lektoratu, usankcjonowanie powszechnej praktyki, że nie tylko mężczyźni, ale i kobiety czytają Słowo Boże podczas liturgii i nierzadko czynią to znacznie lepiej. Jak więc widać, zakres omówionych tutaj praw i obowiązków ludzi świeckich w Kościele jest naprawdę szeroki. Oby tylko świeccy zechcieli korzystać z tych praw i odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki dla dobra całego mistycznego ciała Chrystusa.